Witaj w Lean Management po polsku. Podcaście dla przedsiębiorców, właścicieli firm, prezesów, dyrektorów produkcji i Lean Managerów, którzy chcą trwale usprawnić swoją produkcję i zarobić dzięki temu pieniądze. Tomasz Król i jego goście powiedzą Tobie, co i jak powinieneś zrobić, byś mógł rozwijać siebie, swój zespół i swoją firmę. Zapraszam, Ewa Król. Dzisiaj jest z nami Dariusz Łotysz, ekspert, który przez ponad 10 lat zajmował się jakością i doskonaleniem procesów, m.in. w takich firmach jak Orlen Oil, Saint-Gobain, Securit czy Automotive Lighting Polska. Audytor wewnętrzny zarządzania jakością. Od ponad 7 lat prowadzi treningi i warsztaty, wspierając firmy produkcyjne w ich rozwoju. Klienci doceniają jego praktyczne podejście. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. I oczywiście Tomasz Król, wizjoner, twórca, inspirator. Założyciel Instytutu Doskonalenia Produkcji, autor bestsellera Lean Management po polsku 11,5 powodu, dlaczego zmiana się nie udaje, w której opisał swoje prawie 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu zmian w polskich firmach produkcyjnych. Dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat rynku pracownika. Jak sobie radzić z pracownikami, którzy często nie mają kwalifikacji, nie mają przygotowania lub z pracą z obcokrajowcami? Jak prosto przygotować firmę i proces, by wyeliminować podstawowe problemy z wykonywaniem zadań, terminowością i jakością?
To dobre pytania. Takie bardzo na czasie i takie bardzo, myślę, że zawsze aktualne, jeśli chodzi o perspektywę systemu, prawda?
Zgadza się, tym bardziej, że wiele firm zapomina o tym, że pracownicy mają jakąś wiedzę, jak wykonywać zadania i nie gromadzi tej wiedzy, żeby przeszkolić nowych pracowników. Więc jeżeli doświadczony pracownik odchodzi, to pojawia się luka w firmie.
Ja to będę takim adwokatem diabła, bo mam wrażenie, że dokładnie podzielam twoją opinię na ten temat i po co się mamy wspierać w odpowiedziach. Chciałbym raczej pełnić taką rolę, jak często słyszę od moich klientów, no ale przecież i właśnie jak mówisz o tym, że nie powinno być jednego człowieka, który ma wiedzę, tylko to know-how powinno być w organizacji, no to tutaj pada argument, no ale to nie wszystko da się tak opisać, wie pan, tu trzeba doświadczenia. I co ty na to?
Oczywiście mogą być procesy specyficzne, tak, gdzie wymagają, nie wiem, wygląd, ocena wizualna i tak dalej. Ciężko jest to opisać, trzeba nabrać doświadczenia, ale tutaj właśnie jest szczególnie rola, żeby taki doświadczony pracownik miał ucznia, którego uczy, tak, jak prowadzić tą kontrolę wizualną, czy jakichś takich aspektów, które są ciężkie do opisania.
Ale to jak to ucznia? Przecież to czas kosztuje. Przecież my nie mamy czasu na to, musimy pracować.
Dam ci przykład firmy. Firma zajmowała się produkcją smarów. Ze smarami jest tak, jak trochę z gotowaniem. To jest trochę sztuka. No i pracownik, wieloletni pracownik, który zawsze ustawiał właśnie procesy produkcyjne różnych smarów, no niestety zachorował. Nie było, musiał, że tak powiem, wylądował w szpitalu. No i nie było z nim kontaktu. I nagle się okazało, że firma nie jest w stanie wyprodukować najprostszych smarów. Dlaczego? Ponieważ receptury i standardy były niezaktualizowane, w międzyczasie zmieniły się komponenty, w międzyczasie dokonano zmiany kontraktora, w którym smar był wytwarzany, wprowadzono modyfikacje, to też nie było ujęte nigdzie w dokumentach. No i nagle koniec, nie potrafimy, tak? Bo jedyna osoba, która miała wiedzę, jest akurat niedostępna.
No tak, ale to są zwykle takie sytuacje. Ja też byłem świadkiem wielu takich sytuacji. Nawet z Jarkiem tu omawialiśmy ostatnio moment, w którym tokarz po prostu zachorował i nie można było wykonać jego pracy. Ale to są sytuacje takie, powiedzmy, traumatyczne, dramatyczne dla firmy i wtedy już rzeczywiście wszyscy idą po rozum do głowy i mówią, aha, to musimy tam mieć dwóch, trzech, ale kiedy ich przeszkolić i tak dalej. Ale jakich argumentów użyć, żeby właściciel procesu, właściciel firmy zrozumiał, że zanim dojdzie do tragedii, że nie będzie miał kim, z kim, jak produkować, żeby się zabezpieczył.
Nie powiem ci teraz o argumentach, natomiast powiem ci o pewnym narzędziu, którego do tego można użyć. I jest to diagram procesu, czyli diagram żółwia. Kiedy opisuję swój proces, swoje działanie, korzystając z tego diagramu, jest tam nóżka kim. Gdzie muszę opisać, kto wykonuje, kto bierze udział w moim procesie, jakie ma mieć odpowiedzialności, jakie ma mieć uprawnienia i najważniejsze, jakie ma mieć kompetencje.
A, jeśli... tam można by dodać na przykład informację, że przynajmniej trzech ludzi w firmie...
Dokładnie, musi mieć dane kompetencje, musi mieć wiedzę. To też pozwoli przygotować plan rozwojowy czy plan szkoleniowy dla tych ludzi zawczasu, tak?
No dobra, ale na poziomie takiej mniejszej dojrzałości organizacyjnej, mniejszej firmy, i która no, musi gonić swój własny ogon często, żeby zarobić pieniądze i mieć je na rozwój. Tak przynajmniej myślą przedsiębiorcy w większości przypadków. No jak sprawić, jak uzasadnić? Wiesz, ja znam taką firmę, która nie wysyła ludzi na szkolenia, no bo wtedy jak ich wyślę, to ich nie ma i nie zarobią pieniędzy, więc po prostu jesteśmy tu i teraz i koniec, nie patrzymy do przodu. Jak przekonać przedsiębiorców do tego, żeby jednak myśleli o rozwoju, a jeśli myślą o rozwoju, no to myślą o tym, co się stanie w przyszłości. Jeśli myślą o tym, co się stanie w przyszłości, no to muszą myśleć też o zasobach, prawda?
Ja myślę, że argumenty znajdzie sam rynek. Ja teraz u jednego z klientów prowadzę szkolenia z TWI, czyli jak skutecznie, efektywnie szkolić pracowników.
Training within industry. Tak,
w oparciu o amerykański system z lat 40. stworzony w czasie wojny, kiedy brakowało pracowników do pracy. Tak?
Zwłaszcza wykwalifikowanych, dokładnie. Bo tam kobiety głównie były kraju, bo mężczyźni byli na wojnie.
Ale właśnie po to... Ponieważ w chwili obecnej mamy dużą rotację pracowników, mało tych ludzi na rynku, tak? Ludzie, którzy mają doświadczenie i kompetencje, przebierają w ofertach, tak? Łatwiej zatrudnić kogoś niedoświadczonego niż znaleźć fachowca. I to firma musi się, że tak powiem, postarać, żeby tą niefachową osobę, że tak powiem, wyszkolić
szybko i
skutecznie.
Po prostu uniezależnić proces, ja znów mówię twoim językiem, a miałem tu być adwokatem diabła. No bo trzeba przygotować, jakby uodpornić na to odejście pracownika. A mówiąc prosto też, jeśli ktoś czuje, że ma kontrolę, ma władzę nad tym procesem, bo tylko on wie, jak to zrobić, no to on może stawiać wygórowane żądania, które często po prostu są nie do spełnienia przez firmę, prawda?
Znałem przypadek pracownika, który miał ogromną wiedzę, natomiast nie dzielił się tą wiedzą. Bo uważał, że jeżeli będzie posiadał tą wiedzę, to będzie nie do ruszenia w firmie. Tak. No niestety się przeliczył. Natomiast, ale nie podzielił się tą wiedzą nikim więcej w firmie. Natomiast ja tutaj...
A jaki to był, jaki obszar to był?
To był akurat obszar systemów zarządzania.
Okej.
Natomiast ja zawsze tutaj zwracam uwagę, że tak jak ze zdrowiem, profilaktyka jest lepsza od leczenia, tak? W związku z czym, jeżeli zawczasu sobie zobaczymy, gdzie mamy jakie braki, gdzie brakuje kompetencji i zaczniemy coś w tym kierunku robić, szkoląc tych pracowników, aktualizując standardy, no bo tak naprawdę know-how organizacji powinien być zapisany w pisemnych i ustnych, czy procedurach, standardach, tak? W dobrych praktykach w danej firmie. I jeżeli tam to aktualizujemy, to w sytuacji, kiedy ktoś odejdzie albo braknie nam osoby, albo rozwiniemy produkcję i braknie nam siły roboczej, tak? Będziemy mogli stosunkowo szybko niewykwalifikowane osoby przyuczyć, tak?
Tak, tak. To jest oczywiste dla mnie i pewnie też dla większości ludzi, jak się o tym opowiada. Natomiast oni ciągle nie mają chyba motywacji do tego, żeby to zrealizować. Ja znam firmę, w której... I bardzo się zdziwiłem, że ludzie w niebezpieczny sposób pracują, już nie wchodząc w szczegóły. I uczulałem właścicieli na to, że może się skończyć wypadkiem. I oni kompletnie to ignorowali, dopóki nie nastąpiły 3 wypadki w jednym dniu. Więc może jest jakiś sposób tobie znany, żeby przekonać do standaryzacji, do tego, żeby bezwzględnie opisywać procesy i mieć w zanadrzu kilka osób, które potrafi ten proces wykonać po to, żeby po prostu uniezależnić się od ich wiedzy.
Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Wychodzę z założenia, że to...
Jakich ty używasz metod?
Jeżeli ktoś nie chce, to nie zmusisz. Można pokazać kwestie związane z rynkiem, można pokazać kwestie związane z ewentualnym rozwojem organizacji w przyszłości, tak, że tych środków braknie, ale jeżeli ktoś uważa, że nie potrzebuje, nie ma takiej potrzeby, no to w moim przypadku jest to strata czasu. Rynek to zweryfikuje, tak?
To trochę jest tak, że właśnie mówi się dookoła wszem i wobec i wszyscy to wiedzą, że palenie jest szkodliwe, a mimo to są palacze, którym żadne argumenty nie przemawiają do rozsądku, prawda?
Dokładnie. Natomiast wracając, będąc przy zdrowiu, mówiąc dalej w obszarze zdrowia, profilaktyka jest lepsza niż leczenie, więc ja mówię, przygotujcie sobie, niech wasze standardy będą aktualne. Mhm. Niech standardy opisują to, co się faktycznie dzieje w organizacji, a nie to, co chcielibyśmy, żeby się działo, albo że nam się wydaje. Żeby nie było, jak ja to mówię, tworzone za biurkiem. Mhm. Tylko rzeczywiście opisały proces. Żebyśmy dobrze opisali, kogo potrzebujemy w organizacji, żeby przeprowadzić dane działania. To będziemy też znali z celów, jakie są postawione przed organizacją czy przed konkretnym procesem. Tak? Jak to będziemy mieć, to ważne jest też, na przykład jeśli organizacja jest troszkę większa, pomyśleć o wewnętrznych trenerach. Jeżeli nie wysyłamy ludzi na zewnątrz na szkolenia jakieś inne, to niech będzie grupa osób na co dzień robiąca swoje zadania, ale mająca kompetencje, mająca umiejętność do tego, żeby przeszkolić nowe osoby, tak? Tu można właśnie skorzystać
z programu. Tylko, że oni wtedy nie zarabiają dla firmy pieniędzy,
szkoląc innych. I tu jest kwestia taka sporna, bo wiele osób traktuje szkolenie jako stratę pieniędzy.
Albo inwestycje.
Stratę czasu. Mhm. Natomiast ja zwracam uwagę, że szkolenie powinno być inwestycją. Problem się bierze stąd, że w wielu wypadkach do szkoleń podchodzi się tak jak do innych materiałów. Kupuje się najtańsze na rynku. A najtańsze nie zawsze oznacza właściwe. No, tak?
Rzadko oczywiście.
Dlatego, żebym wiedział, jakie szkolenie potrzebuję, to najpierw muszę wiedzieć, co to szkolenie ma mi dać. Po co jest to szkolenie? Żeby wypełnić kartę szkoleń, czy tam plan, roczny plan szkoleń? Czy wysyłam pracownika na szkolenie po to, żeby on wrócił z tą wiedzą i tą wiedzę zastosował?
Tak, no właśnie chyba trzeba spojrzeć inaczej, że potrzebuję mieć 3 ludzi przygotowanych do pracy na danym stanowisku. Mam jednego, zatem potrzebuję jeszcze 2 wdrożyć, przeszkolić, jakkolwiek to nazwiemy, czyli powinienem znaleźć sposób, żeby ich tego nauczyć po prostu, tak? Jakby podejść od góry.
Albo na zewnątrz, albo wewnątrz firmie, tak?
Tak, no i teraz tutaj to już jest kwestia kalkulacji, czy wynajmując zewnętrznego trenera dostanę taką samą jakość i czy to będzie tańsze, czy lepsze, czy też budując własną kompetencję szkolenia wewnętrznego. Ja myślę, że im bardziej specyficzne są procesy w firmie, a na przykład technologii to dotyczy, tym chyba lepiej zainwestować jest w wewnętrzny zespół szkoleniowy, prawda? No bo żaden trener z zewnątrz nie będzie tak dokładny i precyzyjny jak wewnętrzni trenerzy.
Ale ważne jest tutaj to, żeby ten wewnętrzny zespół trenerów też został właściwie przeszkolony.
No oczywiście, tak.
Dostał techniki, narzędzia od kogoś z zewnątrz, dostał najlepsze praktyki, tak?
No teraz na przykład mamy takie zapytanie, przepraszam, ci wchodzę w słowo, że szanowni państwo, mamy 40 trenerów wewnętrznych, ale nikt ich nigdy nie szkolił, jak szkolić. Nie? I teraz chcielibyśmy takie szkolenie dla terenów wewnętrznych. No, pierwsze pytanie, jakie sobie zadałem w głowie, no to jak oni dotychczas działają? Jak oni w ogóle przekazują wiedzę, skoro nikt ich tego nie nauczył? Nie?
Ja bardzo często w ramach szkoleń TVI, tak, szkolę też właśnie takie grupy trenerów i to, co wychodzi na tych szkoleniach bardzo często, to jest to, że niby uczą tego samego, ale każdy troszeczkę inaczej. I znowu teraz ja jako potencjalny zleceniodawca wewnętrzny, byłbym kierownikiem powiedzmy produkcji i miał do przeszkolenia tam 5 pracowników i wewnętrznie zlecał to trenerom, to ja chciałbym, żeby każdy z tych 5 pracowników został tak samo przeszkolony, tak. Dostał tą samą wiedzę.
W cudzysłowie nikogo nie obrażając, jak robot po prostu, tak? Żeby dokładnie w taki sam sposób wykonywał pracę.
Dokładnie, żeby powtarzalnie i odtwarzalnie tą pracę, że tak powiem, dla mnie wykonywał, tak? Żeby nie było sytuacji, że jeden jest przeszkolony bardziej z tego, drugi z tego, a trzeci jeszcze na coś innego zwraca uwagę, bo sama praca trenerów w organizacji też powinna być ustandaryzowana, tak? I niezależnie od tego, który trener szkoli, powinien dokładnie taką samą wiedzę przekazać.
Tak, ten element, powiedzmy, ludzki powinien być zminimalizowany, tak, wpływu trenera.
Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz związaną z samym programem TVI, no bo to też czasami wpadamy w zachwyt, tylko pamiętajmy, że ten program musi być dostosowany do dzisiejszej mentalności, do dzisiejszych sytuacji.
Oczywiście, no dla mnie to jest śmieszne wręcz wydało się kilka lat temu, jak dowiedziałem się, że ludzie, teraz jest boom na TVI i to jest świetna, odkryta metoda i w ogóle, no właśnie to jest metoda z lat 40., gdzie jej jakby niedoskonałości tamtej epoki, czyli nie było YouTube'a, nie było nawet telefonów komórkowych, a często w ogóle żadnych telefonów, już dyliżanse nie jeździły, ale ciągle samochód nie był tak popularny. No więc świat wyglądał zupełnie inaczej i nie można odnosić tej metody 1:1 do dzisiejszych czasów, prawda?
Dokładnie, więc wzięcie podręcznika z tamtych czasów i zastosowanie dzisiaj jest troszkę pod znakiem zapytania, choćby z prostego względu. Czwartym krokiem w TWI jest bezpieczeństwo pracy. Mhm. W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo pracy jest na pierwszym miejscu.
Tak.
I nikt dzisiaj nie będzie wykonywał pracy, która jest dla niego, może być dla niego niebezpieczna. Wtedy była wojna i nikt się nie przejmował bezpieczeństwem pracy, kiedy trzeba było produkować samoloty, samochody, bomby, tak, karabiny, bo i tak ludzie ginęli na froncie, tak?
Tak.
Dzisiaj znowu zachęcam do zdrowego rozsądku, do zastosowania zasad TWI, ale dostosowanych do tego, do dzisiejszych czasów, dzisiejszej mentalności, dzisiejszej kultury.
A może to jest taki błękitny ocean dla nas, żeby opisać nową metodę, którą nazwiemy inaczej, bo TWI nie przystaje do obecnych czasów, prawda?
Nie, natomiast no, jest tak jak Lean, nośne marketingowo i jak Lean to tak, wszystko, jak tak, TWI tak. No to okej. Okay. Natomiast ludzie zapamiętają, że za tym wszystkim tak naprawdę powinien stać zdrowy rozsądek.
No to jest trochę jak w muzyce. Ludzie lubią nazywać pewne rzeczy, prawda? Że jak ktoś gra, nie wiadomo, trochę funk, trochę rock, trochę jazz, to nie wiadomo, co to jest. No to co? No to jest jego, prawda? I jest to dostosowane do jego klientów, słuchaczy. Tak samo TWI powinniśmy dopasowywać do, czy metodę szkolenia, nazwijmy to, do obecnych czasów. A mam takie pytanie dla ciebie, może trochę przewrotne. Otóż w swojej pracy, bo mówisz dużo o standardach, w zasadzie zawsze, kiedy z tobą rozmawiam, czy to telefonicznie, czy bezpośrednio, to przynajmniej raz pada słowo żółw. Jesteś ogromnym zwolennikiem diagramu żółwia i okej. A czy w swojej pracy trenera, konsultanta masz jakieś standardy?
Jednym z tych standardów jest, zresztą też się dzielę na szkoleniu z TWI, jest mój notes, w którym sobie zapisuję wszelkie uwagi, co na danym szkoleniu mógłbym zrobić lepiej, albo na przykład co udało mi się zrobić tak, że uczestnicy dobrze zareagowali i też pokazuję na szkoleniu ten notes jako przykład. Tak, że
no dobra, ale czy masz standardy, jak masz przeszkolić 3 grupy po, nie wiem, 20 osób z tego samego tematu i w 3 różne dni, na przykład odległe od siebie o kilka innych dni roboczych, no to jak zapewniasz, że dokładnie tą samą porcję wiedzy dostaną?
Przede wszystkim staram się dodzwonić, czy skontaktować z osobą, która zleca szkolenie. Z całym szacunkiem staram się dotrzeć do osoby, która zamówiła szkolenie, a nie do osoby, która składa zamówienie u mnie, czy w firmie.
No dobra, przepraszam, ale to ja bym pominął ten etap wstępny.
Nie, to jest bardzo ważne, okay. Bo to jest mój standard, że ja chcę się dowiedzieć, jaki ma być cel szkolenia. Nie tylko, że przyjeżdżam i robię szkolenie, tylko co osoba, która zamawiasz to szkolenie, nie wiem, u partnera, biznes partnera HR, tak, w organizacji, który szuka na zewnątrz, co ta osoba chciałaby osiągnąć, jaki jest cel. I na przykład z ostatnich moich szkoleń też z panią po pierwszym szkoleniu doprecyzowaliśmy, żeby pozostałe grupy były, że tak powiem, przeszkolone tak samo jak pierwsza, ale kontakt z pierwszą plus moje doświadczenia pierwszy raz z tą firmą pozwoliły nam doprecyzować materiał, sposób prowadzenia i tak dalej.
Czyli ta baza jest, można powiedzieć, taka sama, natomiast ty dodatkowo wprowadzasz Kaizen do kolejnych grup.
Dokładnie.
Czyli znów przewrotnie powiem, to jednak nie dostają tej samej wiedzy.
Nie, dostają tą samą wiedzę. Natomiast
nie w ten sam sposób.
Nie w ten sam sposób. No wiedzę muszą dostać taką samą, tak? Po rozmowach stwierdziliśmy, że następne grupy powinny mieć dodatkowe ćwiczenie, tak? I takie ćwiczenie zostało przygotowane. Wiedza jest dokładnie ta sama. Natomiast też przy pierwszym kroku, kiedy rozmawiam z klientem, co ma być, jak ma być, też zwracam uwagę, co jest u klienta, tak? Przykład, klient tutaj ma swoje własne szkolenia i te obszary zostawiłem dla szkoleń, które są wewnętrzne w organizacji, żeby one były spójne, bo te szkolenia wewnętrzne były nie tylko dla grupy trenerów, ale też dla pozostałej części organizacji. Więc pierwsza kwestia, zweryfikowanie, jaki ma być cel szkolenia, tak? Nie tylko przeprowadzenie, co to ma być.
A masz to jakoś sformalizowane, te standardy, na przykład w postaci checklisty?
Wiesz co, no mam checklistę, ponieważ sam jestem trenerem, mam checklistę w głowie, tak? Nie mam potrzeby, żeby to, nie pracujemy w 2-3 osoby, ale dla jednej z firm, z którą też współpracuję, teraz pracujemy wspólnie z trenerami nad jednym standardem szkolenia, tak? Spotykamy się raz w miesiącu nad dużym szkoleniem i wspólnie budujemy, że tak powiem, jedną bazę, dzielimy się doświadczeniami po to, żeby stworzyć jedno wspólne szkolenie, tak?
No ja myślę, że oczywiście jak mamy 2-3 grupy do przeszkolenia, to może jest mniej istotne, ale jak jest to dłuższy projekt, nawet szkoleniowy, no to warto to opisać, bo wtedy ktoś może cię zastąpić na przykład w jakiejś tam sytuacji.
Zgadza się, natomiast ponieważ sam powiedziałeś, że moim zwracam bardzo dużą uwagę na żółwia, na cele i na te... Każde szkolenie, które robię z TVI, niezależnie do kogo to jest adresowane, zaczyna się od żółwia. Nie dlatego, że jestem fanem, tylko dlatego, że trener musi przekazać wiedzę w organizacji w taki sposób, żeby ona się wpisywała w całość organizacji. I żeby to mógł zrobić, no to musi najpierw znaleźć gdzieś ten swój proces w całej organizacji. I tu pomaga mu żółw, tak?
Jak ktoś nie wie, co to jest żółw, to odsyłamy do naszych innych podcastów, gdzie Darek, jest taki podcast, gdzie Darek dokładnie przez 30 parę minut opisuje żółwia, z czego się składa, gdzie ma ogonek, jakie ma nogi i w ogóle o skorupie tam nie było. Ale to tam was odsyłam, szanowni słuchacze. A wracając do standardów, czy może bardziej do TVI, do metody TVI, która już powiedzieliśmy, że nie przystaje do naszych czasów. Jakie ty masz na to rozwiązanie? W czasach YouTube'a, w czasach dostępności w zasadzie aparatów fotograficznych na żądanie, czy masz jakąś taką swoją metodę ulepszonego szkolenia? No bo rozumiem, że nazywasz to TVI, żeby łatwiej się komunikować z ludźmi, ale że to niewiele ma wspólnego z tą metodą z lat 40., prawda?
Tak. Dzisiaj wystarczy wpisać TVI w wujka Google i masę prezentacji, masę tekstu, masę zdjęć, filmów. Natomiast ja sobie postawiłem troszeczkę inaczej poprzeczkę. No, same materiały, okej. Ja wyszedłem z założenia, że tak naprawdę klienci nie potrzebują mnie, żebym czytał na slajdach to, co można wyciągnąć z Google'a, tak?
Naprawdę?
Tak, no takie jest moje założenie. Być może błędne.
Okay.
Natomiast ja staram się też w oparciu znowu o żółwia pokazać, jak ważne jest w szkoleniu wyjście poza codzienne ramy. Spojrzenie troszkę z innej perspektywy, spojrzenie całościowo na to, co się dzieje w organizacji i umiejscowienie tego konkretnego szkolenia. Nawet niech to będzie operacja wkręcania śrubek czy wbijania gwoździa na stanowisku pracy. Ale...
Używasz przykładu ze sznurkiem?
Używam przykładu ze sznurkiem, choć
jest
rzadko.
Jest najbardziej popularny.
Wolę jajecznicę.
Okay.
Wolę smażenie jajecznicy. To jest
I
to...
na warsztacie smażycie jajecznicę?
Tak. Jest okay.
To... Masz kuchenkę ze sobą?
Nie. Akurat nie. Ale prowadzimy proces w głowie, w głowach, tak?
No może warto by było to wzbogacić.
Może ciekawy pomysł. Natomiast kwestia jest taka, że wszyscy znają proces smażenia jajecznicy. Większość osób co najmniej raz w życiu smażyła jajecznicę. Po czym jak zaczynamy to opisywać w grupach, to wychodzi, że tak właściwie nie znamy tego procesu. Każdy patrzy pod innym kątem. Dla każdego w innym miejscu się zaczyna, dla każdego inaczej przebiega. No więc jeżeli tak znany proces nie wychodzi, to co dopiero mówić o pewnych specyficznych procesach w organizacji, tak, na które możemy patrzeć pod różnymi kątami.
To jest bardzo ważne, co mówisz, bo dotykamy tutaj też kwestii właśnie takich naszych schematów, modeli myślowych. I to jest, myślę, sztuka dobrze rozwiniętych organizacji, które mają silną pozycję na rynku, że one potrafią te modele opisać i nimi zarządzać, z nimi pracować. Ja akurat na szkoleniach z TPM-u używam roweru. Mam takie ćwiczenie, że mówię, narysujcie rower, a potem daję checklistę, co w rowerze się powinno znajdować. I mimo, że rower znamy od dziecka, to ludzie zapominają o wielu rzeczach, które ten rower niby ma. I to jest tak, że jest ta klątwa wiedzy, prawda? I myślę, że bardzo, no takie pierwsze pytanie, które się narzuca w takich przypadkach, to a po co ja będę to opisywał? To jest trudne, to jest niemożliwe. Zostanę przy tym, co mam. I ludzie mają, prowadzą małe firmy, bo wolą się tym nie dzielić, a jak zrobią ten jeden, no duży, trudny krok, to świat się otwiera. Czy to nieprawda?
Prawda. Ja też na przykład, a propos mojego podejścia, jednym z takich typowych metod szkolenia pracownika jest idź i popatrz, jak inni pracują. I pracuj tak, jak oni. Mam na to ćwiczenie, które pokazuje, że ludzie się, czy uczestnicy się później śmieją, że przecież patrzyli na to samo, a każdy inaczej zaczął później robić, tak? Więc moją rolą jest właśnie, taką sobie postawiłem przy tym szkoleniu, nauczyć trenerów patrzeć troszkę spod innego kąta, z innej perspektywy i uwzględnić rzeczy, których normalnie się nie używa. Najlepszy przykład tego jest z jednego szkoleń z zeszłego roku. Drugi dzień tych szkoleń, pierwszy dzień to jest, jak mówię, zawsze budowanie fundamentu pod budynek, czyli ustalamy wiedzę teoretyczną taką, żeby wszyscy tak samo rozumieli, wszyscy mieli tą samą wiedzę, a drugi dzień jest w całości poświęcony na warsztaty, na przykładach klientów, na praktykę i tak dalej. I u tego klienta przyszli z własnymi instrukcjami, wobec których szkolili pracownika. Ja wtedy odgrywam rolę, jak ja to mówię, laikonika, czyli nowo zatrudnionej osoby, która nie ma zielonego pojęcia o procesie, o technice. No zatrudniliście mnie na nowo. No
taki tatar na koniu.
Dokładnie. I masz teraz, Darek, tutaj pracuj. I powiem ci, że miałem świetną sytuację, że w pewnym momencie biorę instrukcję, odczytuję i próbuję zgodnie z tą instrukcją pracować wirtualnie, tak? I mówię, dobrze, no to teraz wkręcam dwie śruby. I na to uczestnictwują, Darek, nie, bo brakuje ci jeszcze jednego kroku. Ja mówię, zaraz, ale to jest pierwszy krok w tej instrukcji. No tak, ale tam brakuje...
Pobierz narzędzie.
Pobierz główny element, do którego masz wkręcać śrubę. No i jeden z uczestników mówi, no kurczę, ciekawe, kto to wymyślił. A kolega mówi, popatrz, to ty, rok temu. I po prostu ludzie na co dzień w tym spojrzeniu ze swojego punktu widzenia pewnych rzeczy nie dostrzegają. Tak. Natomiast na tym szkoleniu uczestnik mówi, no Holender, jak mogło mi to przejść? Tak, przecież ja z tego szkole wszystko, ale takie błędy powodują, że nowy pracownik, który przychodzi, nie wie, co ma robić, ma niejasno sprecyzowane, nie wie, o co chodzi i zaczyna wymyślać swoje własne działania.
No właśnie, teraz przechodząc do drugiej części pytania czy tematu na dziś, czyli tych pracowników obcojęzycznych, czy jakkolwiek obcokrajowców, których coraz częściej, coraz więcej mamy w Polsce. No jeśli nie potrafisz wytłumaczyć gościowi, który mówi tym samym językiem,
dokładnie,
albo sobie samemu, bo zapomnisz o pewnych krokach, nie masz po prostu wewnętrznego standardu, no to na tym polu tłumaczenia pojawia się już w ogóle ocean możliwości, których nie jesteś w stanie przewidzieć, prawda?
Dokładnie tak. Kwestie językowe, kwestie szczególnie podobnie brzmiących słów, ale mających totalne znaczenie. Już nie będę wracał do różnic między Polakami i Czechami, tak? Odnośnie słów, które są bardzo podobne, a mają inne znaczenie.
Służą znajdowaniu, tak?
Dokładnie. To samo jest, teraz mamy osoby z Ukrainy, tak? Które mówią po ukraińsku, po rosyjsku. Też są podobne słowa, mają to samo znaczenie. I jeśli tu nie będzie mieć dobrze prowadzonego procesu szkoleniowego takiej osoby, no to jest ryzyko, że pojawi się swobodna interpretacja, swobodne działania.
No dobra, ale czy jesteś zwolennikiem dokładnego tłumaczenia takich instrukcji, czy też przygotowania tych instrukcji, no trochę jak dla mebli z Ikei, tak? Że one są zupełnie niezależne od języka, jakim się porozumiewasz.
Dla mnie najlepszy przykład pozwolę sobie podać z banku, z jednego z banków. Otóż, ponieważ kupuję książki w internecie, a parę lat temu mnie, że tak powiem, straciłem karty i trochę mnie to kosztowało, więc teraz nie lubię podawać w internecie swoich danych, karty i tak dalej, ale znalazłem, szukając, że jeden z banków miał ofertę karta junior. W ogóle nie powiązana z kontem, trzeba było tylko wpłacać na nią pieniądze i tyle, ile było na tym.
Taki prepaid.
Coś takiego. No więc znalazłem, poszedłem do banków w pobliżu miejscowości, gdzie mieszkam, a mieszkam na małej wsi, więc to nie jest jakaś aglomeracja duża. No i pani, mówię, że chciałbym taką kartę. I w tym momencie zobaczyłem przerażenie w oczach pani. Bo ona mówi, wiem, że coś takiego mamy, ale ja nigdy tego nie zakładałam.
Nikt nie chciał.
No więc ja mówię, dobrze, no to podjadę sobie gdzieś indziej. A pani mówi, niech pan poczeka. Pani za chwilę wróciła z plikiem kartek zszytym zszywaczem. Tak było z 15 kartek. I tam były zrzuty ekranu. I oczywiście podejrzałem, no ciekawość zawodowa trenera, jak pani to będzie robić. Pani miała na pierwszej kartce ekran komputera, zaznaczony program uruchom. Uruchomiła program, przełożyła kartkę. Wpisz logo.
Ale to ktoś jej wysłał, czy to było w procedurze jakiejś?
No dostała, ale to żadna instrukcja czy procedura na zasadzie cel procedury dalej. Tak jak
kroki
to,
po prostu.
Kroki ten. Słuchajcie państwo, po 15 minutach miałem założoną działającą kartę. Założę się, że gdyby ktoś mnie dał tą instrukcję, hasło i login. No tak, oczywiście no, tego wiadomo. Mi pani nie dała, tak? Mhm. Ten, to ja bym sobie sam tą kartę uruchomił mhm. i zrobił. To już było super. Jakieś, to było jakieś już 4 lata temu, tak?
Czyli oczywiście język tam był jakiś polski, pewnie
ale tak
użyty.
Prosto natomiast, zrobiony,
tak,
że...
Natomiast było dużo wizualizacji, tak?
Dokładnie i założę się, że nawet osoba, która słabo mówi po polsku lub ten, mhm. byłaby w, z dużym prawdopodobieństwem w stanie mhm. Właściwie uruchomić tą kartę, tak?
Mhm, mhm. No to po co w ogóle są takie jeszcze zawody jak operator bramek autostradowych albo na przykład kasjerka w PKP?
To nie jest pytanie do mnie.
Ale zgodzimy się chyba, że to są proste rzeczy, które można zautomatyzować i uwolnić na moje oko jakieś 300 do 500 tysięcy ludzi z rynku pracy, bo ja to kiedyś analizowałem, którzy po prostu przydaliby się w tych firmach, których ich brakuje. Firmy nie mogą się rozwijać, dlatego że nie ma ludzi. Skupiają się na między innymi TVI, na metodach opisywania standardów i dobrze, ale z drugiej strony byliby w stanie każdą panią czy pana z urzędu z miejsca przeszkolić, gdyby mieli dobre procedury, gdyby ci ludzie zostali uwolnieni od idiotycznych rzeczy, które na co dzień wykonują. Czy to prawda?
Szczególnie jak tak aż gdzieś tam podejście linowe się we mnie gotuje i burzy, jak widzę, że nie wiem, najpierw się buduje bramki na autostradzie, zatrudnia ludzi, szkoli tych ludzi, wyposaża i tak dalej, a później bramki się likwiduje, tak? I prowadza.
Ale to w ogóle urąga ludzkiej godności, prawda? Ja byłem we Włoszech niedawno na nartach i no tam są bramki, bo w latach 70. powstały, trudno je burzyć, ale one są całkowicie bezobsługowe. Jest automat, który miło do ciebie mówi i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy ciągle zawody, które wymagają oczywiście kosztów ze strony firmy, która zatrudnia tych ludzi i blokują zasoby.
A z drugiej strony niestety też, bo gdzieś tam w mojej karierze parę razy firmę zmieniałem, więc chodziłem na różne rozmowy kwalifikacyjne i tak dalej. Sam proces kwalifikacji czy rozmów na dane stanowiska też czasami jest daleki od idealnego, od standaryzacji. Przede wszystkim dlatego, że tak naprawdę nie jest jasno zdefiniowane, kogo my potrzebujemy. Mhm.
I tu znów przypomina mi się proces rekrutacyjny, ponieważ uczestniczyłem w rekrutacji, nawet wręcz jakby współbudowałem ten proces. Szkoliłem z tego ludzi właśnie w fabryce Opla 20 ponad lat temu, gdzie myśmy dokładnie mieli określoną listę pytań i dokładnie określone tak zwane, to się dimensions po angielsku nazywało, czyli takie wymiary psychologiczne, jeśli dobrze to umiem przetłumaczyć, płaszczyzny być może, których szukamy. I to było tak, że jeśli ktoś nie spełniał jakiegoś kryterium, to nie znaczy, że się nie nadawał, nie nadawał się, ale nie znaczy, że jest złym człowiekiem, złym pracownikiem, tylko po prostu nie, jego cele, jego wartości nie odpowiadają wartościom firmy. Myśmy dokładnie to sprawdzali. No i dowód był na to w postaci takiej, że rotacja była nikła. W zasadzie, jeśli ktoś nie miał jakiejś większej potrzeby, no to nie odchodził z firmy. I nad tym też warto by było pomyśleć, prawda? Bo ludzie to bagatelizują, przyjmują z rynku, kto tam przyjdzie, albo kogo przyśle agencja leasingowa, czy pośrednictwa pracy. I nie wiedzą tak naprawdę, kogo szukają i okazuje się, że te wartości ludzi są sprzeczne, no bo na przykład ludzie przychodzą zarobić pieniądze, a nie odnaleźć się w zespole albo odwrotnie, mieć fajną atmosferę, a niekoniecznie się napracować. I to jest niezgodne ze standardem i rzeczywiście wiele rozmów rekrutacyjnych na różnych szczeblach, ale przede wszystkim na tych podstawowych stanowiskach produkcyjnych warto by było ustandaryzować.
Dokładnie i też sam warto się zastanowić nad standaryzacją samego procesu prowadzenia takich rozmów, tak? Ale pomocą może być właśnie znowu, przepraszam, żółw, nóżka kim, gdzie mamy dokładnie, gdzie musimy dokładnie opisać, jakie uprawnienia, jakie odpowiedzialności i kompetencje.
Lewa przednia noga żółwia.
Tak. Musi mieć osoba, którą poszukujemy, tak? I wtedy łatwiej osobie prowadzącej rekrutację się do tych wymagań odnieść, tak? Mhm. Jak mówimy tylko ogólnie pracownik produkcji, no to też jak ten proces poprowadzić. Mhm. A jak już jesteśmy przy procesie rekrutacji, podzielę się taką anegdotą z mojego życia. Jakiś czas temu prowadząc rozmowy z potencjalnym pracodawcą, usłyszałem pytanie, czy jest pan gotów ciężko pracować? No nie pozostało mi nic innego, tylko odpowiedzieć pytaniem, a czy wy jesteście gotowi ciężko płacić?
Tak, czytałem to na LinkedInie. Tak, ale wiesz co, mi się wydaje, że to nie musi być nie musi iść w parze.
Dlatego, nie, że... dlaczego mówię? Definicja ciężko. Tak. Co to znaczy?
Tak, tak.
Ja zawsze na szkoleniach właśnie też daję ćwiczenie, może tutaj spalę to ćwiczenie, mhm. ale zadaję pytanie o napisanie pierwszego skojarzenia ze słowem, które podaje.
Zamek, wiem.
Tak. Zamek. Mhm. I ludzie nagle się okazują, że ludzie mają skojarzenie z zamkiem jako budowlą, zamek błyskawiczny,
księżniczkę,
tak. zamek w drzwiach, tak? I hasło naprawić zamek. Każdy widzi je inaczej, tak? Więc tutaj też tak ogólnie rozmawiamy, szukając pracownika, nie wiedząc dokładnie, kogo potrzebujemy.
Pracownika potrzebujemy.
To dostajemy pracownika.
Tak, dokładnie.
Jak mówimy, że nie jesteśmy w stanie też pracownikowi opisać dokładnie, jakie obowiązki będzie miał, co będzie robił, żeby on się też do tego mógł
odnieść. Czasami szukamy spawacza, a spawacz może spawać konstrukcje stalowe albo precyzyjne elementy z talii nierdzewnej na przykład.
Dokładnie. No?
Czyli to też
mój kuzyn na przykład spawa statki i mówi, że czasami musi wchodzić w klaustrofobiczne pomieszczenia i teraz mam spawacza, ale on ma lęk przed ciasnymi pomieszczeniami, klaustrofobię. I też nie wykona właściwie tej pracy, tak?
No i odwrotnie, może na przykład nie lubić pracować na wysokościach.
Dokładnie, ale też być spawaczem, tak?
No tak, tak. Czyli dotykamy ważnej kwestii kolejny raz, że trzeba bardzo dobrze opisać to, co się potrzebuje, tak? Żeby móc dostać to, czego się chce.
Tak, zgadza się.
Bo jeśli tego nie zrobimy, no to wtedy właśnie rzeźbimy i mamy takie problemy, jak mamy. I najczęstszą reakcją jest narzekanie albo po prostu zamknięcie, zrezygnowanie z pewnego procesu, dlatego że to się nam nie udaje. Darku, to w takim razie trzy, nie wiem, może więcej, wskazówki, jak prosto przygotować firmę na to, co się teraz dzieje na rynku, na brak pracowników i na szybki rozwój.
Znaczy, nie powiem tutaj nic nowego. Pierwsza sprawa to jest dokładnie wiedzieć, czego się chce, kogo się potrzebuje.
Czyli opisać,
co ta osoba musi umieć, jakie będzie mieć uprawnienia, jakie będzie mieć odpowiedzialności. Tak, żeby też podczas procesu rekrutacji tej drugiej osobie dać możliwość odniesienia, znalezienia siebie wśród tych wymagań, tak? Bo kolejna rzecz. Standaryzacja procesu rekrutacji. Żeby niezależnie od tego, który rekruter prowadzi proces, na wyjściu był właśnie taki pracownik, jakiego chcemy. Tak? Kolejna rzecz, zapisanie know-how organizacji w standardach. Aktualnego know-how, nie sprzed 2-3 lat, tylko aktualnego know-how, dlatego że jeżeli to jest zapisane w standardach, to raz, pracownik może się tych standardów nauczyć. I ostatnia rzecz, jeśli mamy know-how organizacji zapisane w standardach, to należy tych standardów w organizacji przestrzegać.
I aktualizować.
Pewnie. I aktualizować, ale najważniejsze przestrzegać. Dlaczego? Na szkoleniu pracownik dostaje informację, co ma robić, czego ma nie robić, po czym idzie do pracy i widzi, że nikt nie przestrzega standardów. Więc cały ten proces jego szkolenia jest w tym momencie marnotrawstwem.
Czyli trzeba być spójnym dokładnie. Nawet w kontekście kultury organizacyjnej.
A żeby być spójnym, no to musi być właśnie ta kultura organizacyjna, która tą spójność będzie promować, zapewniać, tak?
Okej. Okay. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dzięki, że byłeś z nami i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków Lean Management po polsku. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, wejdź na naszą stronę instytutdp.com.